Szczęść Boże, w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja witają się z Wami Emanuela Kwaśniak
i Jan Kwiatkowski. Robot, który pisze za nas książki. Technologia, która potrafi wytworzyć emisję głosu dowolnej osoby, cyfrowy brat bliźniak, poprawa ludzkości. Sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie to dziś bardzo gorący, ale też i bardzo ważny temat. Dziś porozmawiamy o tym od strony wizji takiego zwykłego, normalnego człowieka. Naszymi gośćmi są...
Bartosz Zbudzki
i Mateusz Szablewski.
Witamy Was bardzo serdecznie.
Może zacznijmy od tego, jak Wy rozumiecie pojęcie sztuczna inteligencja.
Pani redaktor, sztuczna inteligencja to kolejny skok cywilizacyjny. Jeszcze nie tak dawno dla ludzi niemożliwym było wyobrażenie sobie dzwonienie telefoniczne z jednego końca miasta na drugi. Dzisiaj ze sobą nosimy tak naprawdę małe komputery, co dla nas, jako dla młodych ludzi, jest zupełnie normalne.
Bartek?
To dla mnie sztuczna inteligencja jest połączeniem tego, czym się zajmuje biologia, a konkretniej nauki neurologiczne, z naukami informatycznymi, z całym stałą algorytmiką i tak dalej.
To czy zgadzacie się z tym cytatem? Stało się zatrważająco oczywiste, że nasza technologia przewyższyła nasze człowieczeństwo. Jak myślicie, czy właśnie ta technologia przewyższyła nas, ludzi, czy jeszcze do tego nie doszło?
Myślę, że jeszcze nie doszło, ponieważ jednak algorytmy nadal się uczą i nadal mi się wydaje, że jesteśmy mądrzejsi jednak mimo wszystko od tych komputerów, ale no niestety możliwe, że już niedługo.
A to nie jest przypadkiem tak, że algorytmy fakt człowiek tworzy, ale one w późniejszym czasie, kiedy się mnożą, to już człowiek nie ma pojęcia, co one tak naprawdę robią?
Była taka sytuacja, że dwa komputery, które zostały stworzone przez człowieka, po tym jak zaczęły rozmawiać ze sobą, tak naprawdę człowiek już nie był w stanie rozkodować, o czym one mówiły, więc niestety z czasem może być taka sytuacja, że nie będziemy nad tym panować.
Ja chciałem wtrącić jeszcze, bo mówiłeś, że nie uważasz, że sztuczna inteligencja i w ogóle komputery nas przewyższają, a ja się z tobą nie zgodzę, bo już w ubiegłym wieku, czyli to już jest prawie, będzie myślę, że z 30 lat, jest taka gra Go. I z tego, co wiem, chyba właśnie w Go, albo nie, albo może w szachy, nie jestem pewien dokładnie, ale już właśnie w ubiegłym wieku komputer wygrał z człowiekiem w taką grę. Czy to nie świadczy już, że maszyny są bardziej doskonałe od człowieka?
Ja tutaj się też może nie zgodzę, dlatego że to nie dowodzi tak naprawdę niczego, bo szachy czy Go jest to gra, w której... Gra strategiczna, to prawda, ale my musimy być trzy albo cztery kroki przed przeciwnikiem. I jasne, że możemy powiedzieć, że to komputer wygrał, ale to możemy uznać po prostu jako zwykły taki ludzki błąd. To o niczym nie świadczy, że komputer jakby i tak przewyższy człowieka. Bo jest coś takiego w człowieku, co nazwijmy emocje. Maszyna nigdy nie nabierze cech ludzkich, może je tak naprawdę tylko pozornie imitować. Czyli miłość, ból czy współczucie. Jest taka gra, która świetnie to obrazuje. W grze tej wcielamy się w trzy postacie, które są maszynami wyglądającymi jak ludzie. W jednej historii jesteśmy detektywem, który staje przed moralnym wyborem prawnym. Drugi to bohater jako robot, który pełni funkcję takiej pomocy domowej i ulega przemocy ze strony właścicieli. Trzecim bohaterem jest robot, który miał zostać po prostu wymieniony na nowszy model. Wspomnianych powodów, ich samouczące się algorytmy, o których wspominaliśmy, ulegają zmianie i zaczynają imitować takie emocje jak bunt, czy współczucie, czy złość. Ważnym jest to tutaj, tak naprawdę najważniejszym, że nie są to emocje, są to imitacje emocji. Roboty tak naprawdę da się w każdej chwili wyłączyć, więc roboty nie mają szans przewyższyć człowieka.
No to ja właśnie tutaj się odwołam do tego, co mówisz o imitacji uczuć czy zachowań. Już sztuczna inteligencja idzie tak daleko, że ciekawe, czy będziemy mogli zapanować nad tym, uczyć ich pewnych wartości oraz jak wybierać dobro. Takie prawdziwe dobro oczywiście. Myślicie, że uda się to człowiekowi zrobić, żeby były te algorytmy tak stosowane, żeby sztuczna inteligencja potrafiła sama wykonać dobrego wyboru?
Może trochę odwrócę to pytanie, dlatego że nie ma czegoś takiego jak mniejsze zło czy większe zło. Zło zawsze będzie złem. Jeżeli wgramy w samochód algorytm, który na przykład podczas wypadku będzie miał decydować, czy zabić 3 osoby, czy 1 osobę, to tutaj nie ma żadnego tak naprawdę moralnego wyboru, bo nie ma mniejszego zła czy większego zła. Zło i tak będzie złem i tak te osoby zginą.
No tak, ale będziemy musieli jakoś nauczyć tą sztuczną inteligencję, żeby wybierała, coś
tak,
wybierała.
Ale... My już sami jako ludzie nie możemy jakby podejmować takich decyzji, na przykładzie tutaj tego algorytmu i samochodu, kto tak naprawdę powinien zginąć, bo my nie mamy do tego prawa. Więc tutaj bardziej pytanie, w jaki sposób my jako ludzie powinniśmy zaprogramować te maszyny.
No tak, właśnie o to pytam. Czy jest taka możliwość, że będziemy mogli potrafić? Bartek, jak ty myślisz?
Myślę, że z czasem, jak poznamy dokładnie, jak to wszystko działa, i w połączeniu ze wszelkimi etykami, myślę, że będziemy w stanie w końcu w jakiś sposób rozwiązać właśnie ten problem w tych autonomicznych samochodach.
Wiemy już też, że istnieje coś takiego jak cyfrowy asystent. Pewnie jest on wam znany.
Mhm. Jak najbardziej.
Wiele dzieci i młodzieży już w Ameryce korzysta z takiego bardzo zaawansowanego asystenta. Powiedzcie tutaj nam, słuchaczom, co to tak właściwie jest, a później porozmawiamy na ten temat.
To jest to taki elektroniczny pomocnik, dzięki któremu możemy sterować naszym telefonem i zależnie od systemu, czy jest to Android, gdzie jest to asystent Google, czy jest to Apple, gdzie jest to asystent Siri. W obu telefonach tak naprawdę mają te same funkcje, możemy dzwonić do innych, możemy szukać informacji w internecie, możemy sprawdzić pogodę, możemy sprawdzić, jak dojechać gdzieś.
I asystent nam w tym pomaga, tak? Dobrze. I myślicie, że to jest coś pozytywnego, co naprawdę pomaga? Czy niesie to ze sobą jakieś zagrożenie?
W sensie, na pewno jest to coś pozytywnego. To tak jakbyśmy się cofnęli, nie wiem, parędziesiąt lat, kiedy na przykład powstawały pierwsze kolorowe telewizory. Wtedy ludzie też zastanawiali się, czy to jest może niezbyt za wygodne dla ludzi, czy to jest takie może nierozleniwi nas wszystkich, a jednak z tych telewizorów dzisiaj korzystamy. Co prawda telewizory w pewnym sensie niosą ze sobą ryzyko tego, że no, nic poza oglądaniem telewizji nie będziemy robili, dlatego ważne tutaj wspomnieć o tym, aby umiejętnie z tego korzystać. No przecież to bynajmniej ja tak myślę, że gdy prowadzimy samochód, nie będziemy ręcznie brali telefonu w rękę i wpisywali wybraną ulicę, do której chcemy jechać. Wystarczy, że to powiemy. Telefon sam za nas znajdzie to.
Tak, ale pomimo właśnie pozytywnych aspektów, niestety znajdujemy też pejoratywne aspekty, ponieważ wiele nastolatków czy dzieci traktuje tych asystentów jako kolegów, przez co zatracają tak naprawdę swoich realnych, prawdziwych kolegów, ponieważ te algorytmy, ci asystenci uczą się na tyle rozmawiać, że możesz rozmawiać tak naprawdę prawie jak prawdziwym człowiekiem.
Czyli zaciera się ta komunikacja międzyludzka, tak?
Niestety tak.
Postczłowiek, zagadnienie wam już znane. Czy wychodzenie poza skalę naszego umysłu, naszego ciała jest zdrowe pod względem moralnym?
To tak naprawdę zależy od tego, w jakim stopniu wychodzimy i w jakim celu to wykorzystujemy. Bo jeżeli wykorzystujemy to w celach militarnych, w celach zabijania człowieka, to nie jest zbyt pozytywne, ale jeżeli chodzi o polepszanie człowieka w zakresie biologii, myślę, że jak najbardziej jest to pozytywne.
Naprawa człowieka, ulepszenie, czym to się różni?
Myślę, że no przede wszystkim naprawa to jest, jak sama nazwa wskazuje, poprawienie czegoś, co zostało uszkodzone. Tak samo jak w przypadku na przykład wzroku, jeżeli ktoś ma jakąś wadę wzroku, no to naprawiamy to za pomocą okularów korekcyjnych. A ulepszanie, no to właśnie to jest coś, tak jak tutaj było wspomniane, post, czyli ponad człowieka, czyli po prostu dodajemy coś, czego człowiek nie ma w naturze.
Czyli w sumie można by to po prostu tak podsumować, że można by stosować tą nowoczesną medycynę, ale tylko i wyłącznie w tych przypadkach, kiedy właśnie człowiekowi się coś stało, zatracił jakieś swoje podstawowe umiejętności, czy na przykład słuch. Czy wzrok i wtedy po prostu pomagać.
Jak najbardziej.
Na chwilę przerwiemy naszą rozmowę. Czas na piosenkę.
każdy ruch. Tak powoli tracisz wzrok i słuch. Sam już prawie nic nie robisz z tym. Wszystko zgodnie z planem tak ma być. To nie żaden chory sen, chyba że naprawdę tego chcesz. To nie żaden chory sen, chyba że naprawdę tego chcesz.
Słuchacie audycji Pokój Gościnny na antenie Radia Maryja. Dzisiaj rozmawiamy o sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych technologiach.
Czy maszyny powinny zostać tylko maszynami, czy jednak powinny one wnikać w społeczeństwo? Na przykład są takie usługi, chyba bodajże w Chinach, czy gdzieś tam w tych krajach azjatyckich, one są dosyć rozwinięte, gdzie jest samochód autonomiczny, który pełni rolę taksówki, czy tam bodajże autobusu i sam jeździ. Albo na przykład robot-policjant.
Czy robot-policjant, to akurat tutaj nie jestem do końca przekonany, dlatego że musimy brać sobie pod uwagę jakby ten margines błędu, tak? Margines błędu zaprogramowania, że ten algorytm, który się uczyłby w takim policjancie, on by jasno przeszedł sobie tam taki szereg szkoleń, ale nie do końca byłby przygotowany na tak odpowiedzialną pracę, jaką jest policjant. Natomiast jeżeli chodzi o te samochody czy autobusy, to jakby takim najpopularniejsze stało się to w Ameryce, gdzie Uber tak naprawdę zaczyna wykorzystywać to na co dzień. Wystarczy, że zamówimy sobie w aplikacji samochód, który pod nas podjeżdża i podjeżdża samochód bez kierowcy. My wsiadamy sobie w roli pasażera i samochód, który ma jakby asystenta pasa ruchu, który ma jakby w sobie tą całą elektronikę. Mówimy tutaj o rozwiązaniach technologicznych, które są zastosowane na dzień dzisiejszy już w wielu ilości samochodów i uważam po prostu, że może nie działają one bezbłędnie, ale na pewno są o wiele bezpieczniejsze.
Jak dobrze widzimy, rozwijamy się z wieku na wiek coraz bardziej. Krok odnośnie technologii jest naprawdę ogromny. Powiecie nam może, jakie nowości zafundowali nam do tej pory naukowcy, jakieś takie ciekawe, które macie teraz w głowie?
To tutaj pan redaktor wspomniał o właśnie o robocie policjancie, a ciekawa sytuacja jest również w Azji, gdzie powstał robot buddysta, który normalnie działa tak jak prawdziwy buddysta właśnie, ale też...
Siedzi i się modli.
No tam chyba chodzi o prawienie kazań, tak?
No wszystko, co robią buddyści. No.
A.
Właśnie, co jest bardzo ciekawą sytuacją, no bo tak samo jakbyśmy u nas chcieli wprowadzić do katolickiego kościoła robotów księży, no to myślę, żeby nie przeszło, o dziwo w tamtej religii przeszło. No ale no, na przykład technologią są smartwatche, które tak naprawdę mamy, mini komputery, które nosimy na rękach, które oprócz tego, że pokazują nam godzinę, tak jak standardowe zegarki, również potrafią liczyć nam puls, potrafią liczyć kroki, przypominać nam o wszystkim, co zapiszemy sobie w kalendarzu. Ciekawym też zjawiskiem jest AIMI, czyli taki autonomiczny system, taki cyfrowy asystent, który potrafi samemu pisać i już właśnie napisał książkę, pełną książkę pod globalnym wydawnictwem.
Mateusz?
Dla mnie jakby takie najbardziej ciekawe są dwie rzeczy. Po pierwsze jest to VR, co nazywamy wirtualną rzeczywistością. Tak naprawdę w Europie 5-6 lat temu jeszcze to było zupełnie nieznane, dlatego że tak naprawdę rozwijało się to tylko w krajach azjatyckich. Gdy weszło to do Europy, no, na mnie zrobiło to niesamowite wrażenie, że możemy założyć gogle, które w cudzysłowie oczywiście przeniosą nas do innej rzeczywistości. I tam możemy oglądać filmy, możemy tam grać, możemy tam uczyć się prowadzić samochód, możemy... Wiele testów jakby takich lotniczych jest przeprowadzanych właśnie na podstawie VR-a. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest to, że na razie wyszedł tylko prototyp, ale do 2022 roku 10% światowej populacji będzie nosiła ubrania podłączone do internetu. Już teraz na rynku mamy samochody, artykuły gospodarstwa domowego, czy nawet wspomniane zegarki, czy biżuterię, która łączy się z internetem. A w niedalekiej przyszłości do tej grupy dołączą również ubrania.
Mówisz tutaj o Internet of Things, tak?
Tak, dokładnie.
Na chwilę przerwiemy naszą rozmowę. Czas na piosenkę. We'll be right back. Słuchacie audycji Pokój Gościnny na antenie Radia Maryja. Dzisiaj rozmawiamy o sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych technologiach. W wielu filmach science fiction przejawia się motyw zdominowania gatunku ludzkiego przez maszyny. Myślicie raczej, że jest to fikcja, czy może rzeczywiste zagrożenie?
Dopóki jesteśmy w stanie odłączyć czy wyłączyć te maszyny, to na razie myślę, że to jest fikcja, ale niestety z czasem te maszyny mogą się stać coraz bardziej niezależne, autonomiczne i niestety może wyjść to prawda.
A właśnie nie myślicie, że naukowcy chcą, żeby te maszyny były autonomiczne, które właśnie same nad sobą panują? Myślę, że to idzie w tą stronę, więc jest to jakieś pewne zagrożenie już, tak jak mówisz, Bartek.
No w tym momencie w sumie możemy mówić o realnym zagrożeniu, ponieważ nawet już mamy cyfrowych prezenterów w Azji, których ciężko rozpoznać od prawdziwych dziennikarzy.
Właśnie, bo tutaj Mateusz przedtem wspomniał o tym całym Internet of Things, gdzie wszystko praktycznie, no, łącznie z naszymi ubraniami, ma być podłączone do internetu, ma być w tej sieci. Więc co my właściwie możemy zrobić? Da się tego uniknąć? To jest w ogóle realne, żeby, nie wiem, te najważniejsze takie kluczowe elementy, no właśnie jakoś zapobiec takiej możliwości, żeby to jednak nie doszło do tego przejęcia przez maszyny?
Tak naprawdę nie wiemy, czy już to się stało, dlatego że no, jesteśmy posiadaczami smartfonów, smartwatchy, na co dzień korzystamy z internetu i zostawiamy tam mnóstwo informacji o sobie. Dlatego jakby, jeżeli założymy sobie na przykład taką koszulkę, przyjmijmy na to, która będzie badała nasze tętno, przykładowo, jak biegamy, która będzie badała nasze tętno, oddech, naszą potliwość i tak dalej, i będzie dawała nam informację. Jasne, że te informacje mogą być udostępniane gdzieś dalej, ale głównie jednak te informacje będą służyły nam.
A co w przypadku takim, jakbyśmy na przykład napisali software, który by śledził dokładnie, co komputer robi, jakie zadania wykonuje. Da się w ogóle, to takie było sprzeczne jakby informacje, bo jeżeli na pewnym momencie, no to jest w ogóle takie dosyć trudne do wyobrażenia sobie, jak komputer dochodzi do takiej samoświadomości, tak? Ale w momencie, kiedy tam by jakiś zarodek powstał, można by było właśnie stłumić jakimś programem, który by to kontrolował na przykład.
Jest takie powiedzenie, kocham, ale sprawdzam. I myślę, że tutaj w tym wypadku to by było całkiem ciekawy pomysł, naprawdę, dlatego że no, możemy uwielbiać tą technologię, możemy się nim cieszyć. No nie wiem, bynajmniej ja tak mam, że zawsze jak idę kupić sobie jakiś nowy sprzęt, to cieszę się jak dziecko. Ale jednak wydaje mi się, że to w cudzysłowie dziecko przysłowiowe powinniśmy jednak kontrolować.
No to ja mam kolejne cytaty dla was. Mam nadzieję, że was nie zaskoczę. Niebezpieczeństwo nie polega na tym, że komputery będą myśleć jak ludzie, ale na tym, że ludzie zaczną myśleć jak komputery. Czy tutaj jest problem i niebezpieczeństwo?
Czy ty masz może na myśli to, że technologia zrobi z nas takie bezuczuciowe maszyny?
Tak właśnie.
Znaczy, no już wiemy o tym, że tak naprawdę coraz bardziej na porządku dziennym stają się przeniesienia ludzi do komputerów, całego umysłu człowieka do komputerów. I znaczy, no z jednej strony to jest dosyć pozytywne, ponieważ no po śmierci danego człowieka możemy tak jakby nadal z nim funkcjonować, ale no to też jest trochę takie nienaturalne i dosyć straszne, ponieważ no mimo wszystko, mimo że to jest dosyć smutne, ale śmierć jest kolejnością w życiu, więc od zawsze śmierć towarzyszyła ludziom. Więc myślę, że no nie ma co, żeby po prostu człowiek po śmierci nadal tak jakby z nami funkcjonował, bo to jest takie sztuczne i nienaturalne.
Czyli to jest troszkę takie znieważenie tego, jaki Bóg miał cel w stworzeniu nas oraz świata, skoro my chcemy zatrzymać to wszystko na Ziemi, a niestety idziemy dalej.
Dokładnie, bo niestety to jest już pomału zabawa w Boga tak naprawdę.
To może tak podsumowując dzisiejszą rozmowę, myślę, że maszyna nigdy nie będzie mogła całkowicie odwzorować człowieka, nie przejmie jakby jego roli, natomiast na pewno pewne elementy jego jakiejś zdolności, czyli takie właśnie to, co tam było poruszone, czy strategia, czy jakieś inne rzeczy, może przewyższy człowieka, jednak nigdy nie będzie tak kompleksowo oddawać go.
Dziękujemy gościom za udział w audycji. Chcielibyście może kogoś pozdrowić?
Pozdrawiam. panią i pana redaktora. Oczywiście tutaj pozdrawiam.
Dziękujemy.
Całą uczelnię.
Dziękujemy naszym słuchaczom za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia już w następną środę o 16:30. Z Panem Bogiem.